Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Obecny tutaj Bóg, który choć niewidzialny, to jednak jest 100 000 nieskończoność kroć bardziej od nas wszystkich cudzamen wziętych, bardziej od tej architektury realny i działający, jak co niedzielę, jak co dzień objawia nam samego siebie. A tak jak niedzielny schabowy, a jeszcze lepiej zrazik, jest pokarmem dla nas, oby, dla naszych ciał, tak dla naszych dusz, aby nie upadły w rozpacz, zniechęcenie, tuzinkowość, potrzeba objawiającego się Boga. On jest pokarmem dusz nieśmiertelnych. I Pan Bóg przyznaje się przez proroka Izajasza, że upokorzył krainę Zabulona i Neftalego. Czyli dowiaduję się wraz z wami, że Bóg czasami chce, musi upokorzyć człowieka. To może być jego wola, gdy cierpienie, i związany z nim strach, smutek, płacz pochodzi z jego rąk i wtedy trzeba te ręce całować zgodnie z nauczaniem ojca Pio do jego duchowych dzieci w listach zawarte: całuj rękę, która cię bije. Czasami jest to dopust Boży, gdy cierpienie nie pochodzi od Boga, ale Bóg z przykrością prawdopodobnie się na nie godzi i dopuszcza. W każdym bądź razie to, co my nazywamy nieszczęściami naszymi, w przyszłości z perspektywy wieczności naszego oby zbawienia może się okazać największym naszym sprzymierzeńcem i dobrem, a więc nieszczęście może być szczęsne. Ba, może się okazać paradoksalnie, że to, co chcieliśmy wyrugować z naszego życia, o wiele bardziej nam ku wieczności było pomocą, aniżeli wszystko, czegośmy tutaj pragnęli. W każdym bądź razie, Bóg czasami musi nas upokorzyć i to będzie robił. Pozwólmy Mu na to. Rosjanie czy Ukraińcy, wśród których pracuję, ukuli teologiczny termin na to, na owo pozwalanie Bogu, aby był Bogiem i pozwalanie sobie nie być Bogiem. Smirienie, pogodzenie się z Bogiem, który upokarza krainę Zabulona, Neftalego. Przez Izajasza Bóg jednak objawia się nam bardziej. Choć bowiem pogrążył Zabulona i Neftalego w ciemności, to równocześnie obiecuje w przyszłości pociechę, pomoc, zbawienie. Ujrzysz światłość, nie przejmuj się więc ciemnością. Dam ci radość, zwiększę wesele. Będziesz się cieszył jak ci przy żniwach, albo tamci przy podziale łupów. Złamie wszelkie jarzmo i drążek na twoim ramieniu. Pomogę ci. Ta obiecanka, cacanka boskiej pomocy w chwilach cierpienia pokazuje, że w Bogu jest ambiwalencja, czyli jednoczesne ścierpienie przeciwieństw. Bóg musi czasami nas karcić i upokarzać dla naszego oczyszczenia, dla naszego skruszenia, bo ropuchami, szanowni Państwo, nadętymi pychą i egoizmem jesteście. Ale ambiwalentnie jednocześnie Bóg sam cierpi z tego powodu, jak dobry ojciec, jak dobra mama. I od razu chce pocieszyć, tak jakby próbował zmiękczyć uderzenie poduszką pociechy. Tak więc mamy dobrego Boga, mamy miłego Boga, który jest niechętny w dopuszczaniu na nas cierpień. I jeżeli tak krytycznie popatrzeć się na te cierpienia, które na nas dotykają, to przyznamy w końcu, że nie ma ich aż tak wiele, jak sugeruje szatan. Bóg obiecuje pociechę. Tak więc mówi do ciebie: nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Wszystko zakończy się miło, będzie bardzo dobrze. Może nie dziś, może trzeba będzie poczekać do jutra, ale będzie miło. Wszystko skończy się happy endem, a tak naprawdę boskim endem. Proszę Państwa, sursum corda, w górę serca, nic to, Baśka, wszystko będzie bardzo dobrze, o wiele lepiej niż marzysz, jeśli w ogóle jeszcze marzysz. Jest jeszcze parę tutaj objawień z Izajasza. Weźmy na przykład to, że Izajasz żył 800 lat przed Chrystusem, a to Chrystus był obiecaną światłością dla Zabulona i Neftalego, pociechą, zbawieniem, wybawieniem od samotności i od śmierci i strachu. 800 lat czekali. Ile pokoleń rodziło się i zamierało. Tak samo wiele będzie nadziei, które będą rozkwitać w Tobie, ale będą na próżno rozkwitać, będą zamierać. Nasz Bóg okazuje się być Bogiem czasami szybkim, szybszym niż fast food i szybszym niż jastrząb na kuropatwę zimą na śniegu, a potem jeszcze krwawe piętna na nim. Szybszym niż błyskawica czasami Bóg jest, ale czasami nasz Bóg jest flegmatykiem. 800 lat zwlekał z wypełnieniem obiecanki cacanki. Tak, takim flegmatykiem, że aż można utracić wiarę nie tylko w Niego, ale również wiarę, że On jest. Uzbrójmy się więc w cierpliwość, bo i On flegmatycznie, ale i cierpliwie jest. Nasz Bóg jest Bogiem cierpliwym. Widać tak, widocznie tak trzeba. Tak więc naśladujcie, szanowni Państwo, swojego Boga, który jest Bogiem cierpliwym. Uzbrójcie się w Jego cierpliwość. A więc pociecha przyjdzie nie dziś i nie jutro, czasami pojutrze, a nawet po pojutrze. Ale przyjdzie na pewno. Macie więcej gwarancji niż dają szwajcarskie banki, bo to jest Bóg, a nie Szwajcar. To jest Stwórca wszystkiego. Jeśli Bóg daje obiecankę cacankę, to niech się schowają szwajcarskie banki i wszelkie inne gwarancje. To jest jedyna gwarancja, jedyny gwarant. I w Ewangelii widzimy, że Pan Bóg, choć oni być może utracili już nadzieję i żywość oczekiwań i marzeń, to Bóg zawsze był wierny. Prawdopodobnie sam ambiwalentnie znowu odczuwał niecierpliwość i nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie będzie mógł ich pocieszyć. Przynajmniej ja, gdybym był Bogiem, tak bym to odczuwał. Musiałbym zapewne ze względów pedagogicznych czekać długo, aby skruszyć mocno, ale z drugiej strony nie mógłbym się doczekać. Tak jak komuś zasmuconemu spieszysz z dobrą nowiną, a odwlekać jej zakomunikowanie grzechem śmiertelnym bywa. Tak i wreszcie Bóg przychodzi im z pomocą. No i przychodzi, bo czytamy w Ewangelii, dzisiaj słyszeliście to. Jezus przyszedł i osiadł w Kafarnaum, opuszczając Nazaret. Opuścił swoje rodzinne niebo. Opuścił swój Nazaret, miejsce rozkosznego dzieciństwa i młodości, miejsce zaciszne, miłe, nostalgiczne, i przyszedł i osiadł w Kafarnaum na pograniczu Zabulona i Neftalego. Nasz Bóg jest Bogiem, który przyszedł i osiadł. On jest jak wasza kopuła. On siedzi tam wysoko i nie rusza się w wiecznej rozkoszy i szczęściu i zadowoleniu ze wszystkiego, opływając we wszelkie słodkości. Ale jest równocześnie Bogiem, który zstępuje w dół i siedzi razem z wami w ławkach. Nasz Bóg jest Bogiem, który do nas przychodzi. Nie tylko siedzi tam, na niebiosach, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ale jest to Bóg, który przychodzi. I nie żeby odwiedzić, to byłaby filantropia, ale napisano, zczasownikowano i osiadł w Kafarnaum, czyli osiedlił się, stając się sąsiadem, stając się bratem, krewnym, stając się najbliższym, dzieląc solidarnie los, czasami zły. A więc nasz Bóg jest spragniony waszego towarzystwa. Być może nikt w tym miasteczku nie jest tak naprawdę spragniony twojego towarzystwa. A gdybyś był samokrytyczny dostatecznie, to sam byłbyś zbrzydzony sobą i zupełnie niespragniony swego towarzystwa. Dlaczego ludzie szukają oszołomienia w alkoholu czy seksie albo w narkotykach? Bo mają dość samych siebie, swojego towarzystwa. Ale nawet gdybyś był tak samotny, że wręcz wyobcowany od samego siebie, to jest ktoś, kto jest, pomimo że możesz być świntuchem, spragniony jednak twojego kiepskiego towarzystwa. Bóg jest spragniony twojego towarzystwa. I to jest przepiękne objawienie. Możesz żyć w samotności. Nic to. Wszyscy mogą cię nie lubić. Nic to. Jest ktoś, kto cię lubi. Jest tutaj mały detal, ale w Biblii, szczególnie Ewangelii, nic nie jest detalem. Na pograniczu Zabulona i Neftalego osiedlił się. Bóg się osiedla na pograniczu. To jest w bon ton, w dobrym stylu. To jest oznaka kultury osobistej Boga. Można by nawet rzec dobrego wychowania, smaku, delikatności. Nasz Bóg jest Bogiem, który zna dobre maniery. Nie ładuje się do centrum. Nie zajmuje, rozpierając się łokciami, głównych miejsc w spektrum twego życia, ale zajmuje miejsca ostatnie, zacienione, graniczne. Takie, że jeżeli jesteś mocno egocentrycznie zaabsorbowany sobą i tym, co centralne dla ciebie, swoją chucią, możesz go nie dostrzec. Stąd ojcowie naszej wiary, ojcowie Kościoła modlili się i mówili, tak jak Augustyn: boję się Chrystusa przechodzącego mimo. Boję się, że mogę go nie dostrzec. Oto się zbliża, oto jest bardzo blisko. Jeśli nie dostrzegę, oto zacznie się oddalać. Bóg przychodzi i zatrzymuje się na progu. Nieproszony, nieutęskniony do środka twego życia być może nie zechce wejść. Co za kultura! Tylko ty możesz go wprowadzić. I to nie po prostu lekkoważnym, powierzchniowym takim zaproszeniem, ale tęsknotą prawdziwą, głęboką, miłością prawdziwą, nawet jeśli skromną. Trzeba się utrudzić, żeby on zechciał wejść do środka, do centrum. Tak skromny jest. A więc osiadł na pograniczu Zabulona i Neftalego. Kolejnym światłem są słowa. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Działał na południu Izraela, w Judei, ale gdy zobaczył grzech, gdy zobaczył agresję, gdy zobaczył niesprawiedliwość, usunął się. Czasowniki są bardzo ważne w Ewangelii, ważniejsze niż rzeczowniki. Czasowniki, zwłaszcza gdy dotyczą naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa, są niezmiernie ważne. Możemy się dowiedzieć, którędy, jak żyje, oddycha, myśli, działa, manewruje Bóg. Jak reaguje Bóg. Bardzo dużo można się dowiedzieć z czasowników boskich. Tu się dowiadujemy, że Jezus, czyli Bóg, usuwa się, gdy widzi grzech. Dlatego siebie i was zachęcam, abyście nie grzeszyli. Przestańcie grzeszyć nawet w myślach, a zwłaszcza przeciwko bliźniemu. Nas najbardziej ranią oczywiście grzechy seksualne. Najbardziej nas frapują i koncentrują, ale to jest psychologia. Ale czy one najbardziej ranią Boga? Być może nie. Być może o wiele bardziej Boga obraża i zasmuca grzech przeciwko bliźniemu, taki jak ten, o którym mówi w drugim dzisiejszym czytaniu apostoł Paweł. Upominam was w imię Jezusa, abyście byli zgodni, by nie było wśród was rozłamów. Dlatego proszę i zaklinam was i siebie, abyśmy nie grzeszyli, nawet w myślach. Abyśmy, wiedząc, że ten grzech w myślach przeciwko bratu, ten osąd powtarzany notorycznie sprawia, że twoja dusza twardnieje i staje się czerstwą, a Bóg ze smutkiem musi cię opuścić, nawet jeśli byś go codziennie przyjmował w komunii, uciekać codziennie będzie. Bo napisano, usunął się, gdy posłyszał, że Jan został uwięziony do Galilei. Ten Bóg przynosi nam, drodzy Państwo, życie wieczne, przy którym życie w Raciborzu jest kiepskie, w ogóle nie jest życiem. Pan Bóg przynosi wam życie lepsze, życie drugie, to po śmierci. Ale nawet to życie w Raciborzu z Bogiem staje się jak schabowy dosolony i dopieprzony, a bez Boga jak schabowy bez soli i bez pieprzu. No niby schabowy, no niby głód ugasi, ale bez smaku. Z Bogiem chodzenie po raciborskich uliczkach, nawet jeśli trochę trotuary nie takie, z Bogiem chodzenie po uliczkach ciemnych w nocy, raciborskich, jest już jasne i miłe. Z Bogiem, nawet jeżeli sytuacja w domu piekielna jest już milsza, to gdy chodzi o raciborskie. A życie to drugie jest 100, 1000, nieskończoną ilość razy piękniejsze, lepsze, bogatsze, aniżeli to i aniżeli nasze marzenia wyrażane w kulturze ludzkości, czy to przez Walta Disneya, czy to przez Christiana Andersena. Tak więc to jest prawdziwy pocieszyciel, Pan Jezus. Warto za Nim iść, tak jak poszli Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, zostawiając swoje łodzie. Na zakończenie chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym, jak ja za Panem Jezusem już 30 lat świadomie kuśtykam, w gorszych okresach pełznę. Pan Jezus mnie wyprowadził wpierw z Poznania, gdzie się urodziłem, i wprowadził mnie do zacnego zakonu kapucynów, a potem wyprowadził mnie na stepy ukraińskie, wpierw ku memu niezadowoleniu, teraz ukontentowaniu. Tam na stepach kazał mi zakładać szkołę ewangelizacji, która rozrosła się ku memu zdziwieniu i ma w tej chwili 40 filii w 12 krajach. Najbliższe Gliwice oraz czeska Ostrawa. Z jednej strony jestem domatorem i nie lubię podróżować, a z drugiej strony lubię głosić słowo i łowić dusze ludzkie dla ich szczęścia i zadowolenia również. 3 lata temu Pan Jezus nakazał mi, abym w każdym z krajów, gdzie już operuję ewangelizacyjnie, rozpoczął działalność charytatywną, budując i zaprowadzając centra rehabilitacyjne dla narkomanów i alkoholików. I mam już 2 centra na Ukrainie, gdzie łącznie przebywa stacjonarnie 50 osób, 35 mężczyzn, 15 kobiet. W lutym zakładam 3. centrum na Litwie, a prawdopodobnie w marcu czy kwietniu na Łotwie, a potem w następnych krajach. Kończąc, dzisiaj dzięki uprzejmości waszego księdza proboszcza mogłem do was i samemu sobie głosić słowo wielkiego Boga. Proszę was o pomoc modlitewną, jednozdrowaś Mario, w intencji tych prac, które tam wykonujemy na wschodzie, a także proszę was o grosik zacny, na który wraz z ministrantami po mszy świętej przed kościołem czekać będę, a grosik ten pójdzie zarówno na ewangelizacyjną, jak i tę rehabilitacyjną dla narkomanów i innych uzależnionych osób działalność. Dziękuję wam za jedno i za drugie, prosząc też o trzecie, o buty zimowe dla moich narkomanów w dobrym stanie, na które czekać będę dzisiaj aż do wieczora i tylko dzisiaj. Ale najbardziej to życzę wam słodkiego, wspaniałego, pocieszającego Pana Jezusa. Szczęść Boże.